Łukasz Zdanowski dzisiaj w naszym studiu. Witaj, Łukaszu.
Dzień dobry.
Łukaszu, podobno w sporcie, jak w życiu, przyjęcie porażki bywa też zwycięstwem.
Myślę, że tak. Myślę, że naprawdę, no jakby trzeba się zgodzić z tym i tyle.
Pytam cię o to na początku naszej rozmowy, dlatego że spotykamy się kilka dni po twoim powrocie z wyjazdu na UTMB, gdzie biegłeś jeden z trudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszy bieg, 121 kilometrów po Alpach, ponad 7 tysięcy przewyższeń i twój najważniejszy start sezonu, który niestety nie zakończył się metą, ale niewiele brakowało do bardzo dobrego wyniku i do poprawienia twojego czasu z ubiegłego roku. Co się stało, że na setnym kilometrze, 21 kilometrów przed metą, biegnąc w zasadzie z najlepszymi zawodnikami z światowej czołówki, musiałeś podjąć decyzję o zejściu z trasy?
Dużo czynników się, takich małych, drobnych rzeczy się nałożyło i nie udało się tego skończyć, chociaż bardzo chciałem. Wszystko czasowo szło idealnie, tak jak sobie zaplanowałem, ale no właśnie jest tutaj wielkie ale. No. Od samego początku na mojej trasie nie umiałem jakby wejść w taki rytm, który zawsze miałem. Rytm biegowy, nie mogłem wybiegać prostych rzeczy. Musiałem się ratować, jakby jak to się śmieje, na pracy podejściowej z kija.
Podczas biegu działo się wiele rzeczy, których zupełnie nie spodziewałeś się, nie zakładałeś, że w taki sposób może się rozwinąć sytuacja. To między innymi potknięcie na pierwszych kilometrach, które też zaowocowało urazem, problemy żołądkowe, problemy z przyswajaniem posiłków, czyli brak energii, z przyswajaniem potem już płynów. A mimo wszystko te 100 kilometrów przebiegłeś. Ktoś mógłby powiedzieć, że rozsądek skończył się przynajmniej 95 kilometrów wcześniej.
No tak, zgadza się, ale to, co dla kogoś jest rozsądkiem, dla innej osoby, która zna swój organizm, zna swoje zdrowie i wie o tym, że pewne rzeczy to może być po prostu jakby chwilowa awaria organizmu, to wynika właśnie z doświadczenia, z poznania swojego organizmu, z wiedzy po prostu o sobie, tak? I dlatego jakby kontynuowałem. No, od samego początku nie szło. Biegłem cały czas na słodkim jedzeniu, przez co mi mdliło, przez co miałem zawroty głowy. No tak się nie udało. No trudno jakby. Nie załamuję się. Parę dni już minęło. Koniec żalu. Kolejne cele. Kolejne biegi są przede mną. Czasami tak jest. To jest sport. Tak to już jest. Nie powiem, że tego nie przeżywam, tak? Bo to główny był start, ale no nie można załamywać się. Wiem o tym, że ten świat nie ucieka, bo nie tylko ja miałem tam problemy. Bardzo dużo osób z czołowych zawodników światowych, kto się tym pasjonuje, ten będzie wiedział, o co chodzi. Miało też niesamowite problemy.
Przychodzi ten moment, kiedy musisz podjąć decyzję zejścia z trasy. Myślę, że dla każdego sportowca jest szalenie trudne. Zmęczenie z jednej strony i pytanie o to, na ile ta decyzja jest właściwa. Chcę cię zapytać o tą chwilę, kiedy zdecydowałeś o zejściu z trasy. Wiem, że to było wracanie na odcinek, który wtedy podbiegałeś. Jeszcze próbowanie, jeszcze dawanie sobie szansy. Organizm jednak tej szansy ci nie dał.
No tak, to było bardzo ciężkie. To było jakby bardzo, bardzo nawet ciężkie, bo ja znałem, wśród Polaków to chyba znałem najlepiej tą trasę. Znałem każdy tam odcinek i nawet ten newralgiczny odcinek, który bardzo mi jakby napawał optymizmem, jak zrobiłem tydzień wcześniej tam trening. No po prostu nie udało się go wyjść, tak? Nie udało się, pierwszy raz mi się w życiu takie rzeczy trafiły. No miałem okropne zawroty głowy. Możecie sobie państwo wyobrazić, nie wiem jak to nazwać, no ale tu była kwestia taka, że jakby czułem się bardzo chory, jakbym miał grypę, tak? I mając tą grypę mam wyjść na poziom rysów, bo ostatni szczyt to był Col du Tricot na wysokości tam 2300-2400 i miałem to w tym stanie zrobić. Bieganie ultra to jest układanka, którą trzeba po prostu świetnie ułożyć, żeby to wszystko zagrało. Tak jak mówię, to jest 120 kilometrów, to nie jest 10 kilometrów, coś się uda albo nie uda, ale i tak dotrwam do tej mety, tak? Trzeba myśleć, trzeba analizować wszystko i podejmować te właściwe decyzje. Sądzę, że wiem, co nie zagrało i będę to poprawiał na innych biegach.
Łukasz, jesteś zawodnikiem z bardzo wieloma sukcesami. Dzisiaj rozmawiamy w kontekście porażki, to jednak przez te ostatnie lata tych sukcesów nazbierała się cała lista na znaczących imprezach i w Polsce, i na tych znaczących imprezach w świecie. Powiedz mi, dlaczego tak jest, że w głowie zawodnika zdecydowanie bardziej ta jedna porażka na wiele startów doskwiera, niż cieszą dziesiątki zwycięstw? Dlaczego tak trudno się z nią uporać?
To jest ciężkie do wytłumaczenia. To jest jakby kolejny trening, który muszę przejść. To jest trening głowy, trening może mentalny bardziej. Ludzie o tym zapominają. Mam przyjemność współpracować z firmą, dla której robię wywiady i rozmawiam z zawodnikami, zawodniczkami. Też biegają na bardzo świetnym poziomie i widzę, że to wszystko jest jakby pomijane. Pomijany ten aspekt psychologiczny, aspekt po prostu głowy. Tu nie chodzi o, muszę to wspomnieć, ja nie miałem presji. Nikt mi nie narzucał, że ja muszę tam zrobić wynik czy coś tego typu, tylko po prostu... Ja już tak mam, tak, że jak się za coś biorę, to robię to na 100%. To jest tak samo jak stawiamy dom, stawiamy fundament domu naszego, tak? I przez ileś tam lat tego nie umiemy dokończyć. No to no prosta sprawa, że siedzi to nam na głowie, tak? I tak samo jest ze sportem. Świat się mi nie wali pod nogami, ale jest żal, no. Jest żal, bo jestem sportowcem, no. Dla mnie to nie zabawa.
Rozmawiamy teraz, no, przyznajmy to, może w nie najlepszym nastroju, ale po sieci już krążą filmy bardzo pogodne i uśmiechnięte o tym, jak czołowi właśnie zawodnicy, faworyci głównego biegu tego na 168 kilometrów wokół masywu Mont Blanc, potrafią śmiać się z tego, że zeszli z trasy, bo przypomnijmy, że Kilian Jornet i Mimi Kotka, czyli faworyci w kategorii Open i w kategorii tej kobiecej, po prostu musieli także przerwać swój bieg na pewnym etapie. No i gdzieś media światowe trochę uśmiechnięte mówią o tym, że to był festiwal nieukończonych startów w tym roku. Myślisz, że gdyby tak spojrzeć z perspektywy już zupełnie ogólnej, nie twojej indywidualnej, po prostu zdarzają się takie lata, że coś takiego się dzieje na trasach. Od czego to zależy?
Troszkę też od presji, tak? Tam, gdzie startowałem, tam nie ma osób przypadkowych. Jak mówimy tu o czołówce, tam pierwsze 30 osób na każdym z biegów mogło to wygrać. Tam już nie ma wróżenia z fusów, że wskoczy po prostu osoba nieznana, tak? To widać o punktacji międzynarodowej ITRA, ale to tak już jest, no. No nie oszukujmy się, to nie jest start na 10 kilometrów, że można zagryźć zęby. Można zagryźć zęby przez 100 kilometrów, chociaż nie chcę tutaj się jakoś wielce usprawiedliwiać, ale jakby... Oni są troszeczkę na innym poziomie, tak? Mają zagwarantowane gaże firm, które ich wspierają i to jest niezależne. Muszą wystartować, mają być po prostu, uczestniczyć na tych imprezach. Ja chciałem wypaść dobrze, no bo chciałem, bo po prostu chciałem to zrobić jakby dla siebie, co nie? Zbyt dużo osób mi w tym pomagało i nie chciałem ich zawieść, chociaż wiem, że ich nie zawiodłem. No ja sobie nie wyobrażam innego podejścia jakby, no nie powiem, że jakby mnie to delikatnie nie przybiło, ale znam swoją wartość. Ja widzę, gdzie ja byłem jeszcze rok temu, a widzę, gdzie jestem teraz. Szedłem o wynik o ponad 2 godziny szybciej, jakby było zdrowie, wszystko się ułożyło, to by było naprawdę bardzo fajnie. No zabrakło tych 20 kilometrów.
Na tym setnym kilometrze, kiedy za chwilę padła decyzja o tym, że będziesz musiał zejść z trasy, byłeś 29. To jest bardzo wysokie miejsce, bardzo dobry czas. Mówisz o tym, że każdy z tych pierwszych 30 zawodników tak na dobrą sprawę na początku biegu w pewnym sensie jest faworytem. Wszystko może się zdarzyć na trasie. Każdy z nich może być gdzieś blisko podium, może wygrać.
Zwycięzca głównego dystansu, który jakby był w gronie faworytów, ale nie był obstawiony, że to może wygrać, wygrał to. Drugie, trzecie podium też wygrały osoby, które w ogóle nie były jakby brane pod uwagę pod względem dziesiątki najlepszych zawodników. Dlatego to jest właśnie piękne w bieganiu po górach, że można wszystko obliczyć, tak? Ja też bym chciał to obliczyć. Znaczy, jak wiem o tym, że moje przygotowania przebiegają dobrze, to wiem o tym, że na dany wynik jestem naprawdę przygotowany. To było widać po startach kontrolnych. Nie udało się może na głównym poprzez aspekty niezwiązane po prostu jakby z moim zaplanowaniem.
Większość z tych zawodników ze światowej czołówki, z tych, którzy startowali na wszystkich dystansach festiwalu UTMB, to osoby, które to zaplecze mają. Mogą spokojnie trenować, mogą brać udział w obozach szkoleniowych. Ty tego zaplecza tak na dobrą sprawę nie masz. Jesteś takim trochę samotnym jeźdźcem. Czy samotnym żaglem, no już parafrazując tu różne przysłowie. I mimo to bierzesz udział w takich imprezach, walczysz z najlepszymi, to nie jest chyba prosta rzecz, żeby radzić sobie chociażby pod względem finansowym w takiej sytuacji.
Nie, nie. Nie jest prosta sprawa. Z czego to wynika? Z tego to wynika, że ja jestem indywidualistą. Jakby tak już mam w genach. Lubię walczyć sam. Na tą chwilę tak jest, tak? Na tą chwilę wspierają mnie znajomi. Udało się nawiązać, z tego co się bardzo cieszę, dwie fajne współprace z siedleckimi firmami. Uwierzyli, że jest w tym sens, że naprawdę mam potencjał i to mnie bardzo cieszy.
Czujesz się związany z Siedlcami, ze swoim miejscem urodzenia?
Bardzo mocno. Ja jestem chłopak z Podlasia. Można jeździć sobie po pięknych miejscowościach, ale wczoraj, przedwczoraj wsiadłem tutaj na rower, zacząłem jeździć po okolicznych wsiach i po prostu jakby ja jestem stąd, nie zmienię tego, nawet nie chcę tego zmieniać. Ciągnie mnie tutaj i tu jest potencjał bardzo duży.
I na tych światowych, francuskich, europejskich uliczkach też do tego Podlasia się przyznajesz, do Siedlec?
Tak, oczywiście. Zawsze to powtarzałem, że jestem z Siedlec. Zawsze powtarzałem, że jestem z Podlasia.
Widząc na twojej odzieży logotypy siedleckich firm, inni, którzy mają logotypy światowych koncernów, dziwią się czasami.
Myślę, że się na pewno zastanawiają. Świat jest też piękny, ale no jednak jak człowiek mieszka tyle lat, to chce zawsze wracać do swojego miejsca.
Łukasz, wróćmy jeszcze do biegu, bo myślę, że naszych słuchaczy interesuje także skala twojego wysiłku, bo to jest chyba rzecz trochę nieuświadomiona. Co dzieje się z organizmem człowieka, kiedy biegnie 100 kilometrów w górach, które no, nie są polskimi Beskidami, to są jednak Alpy, to są wysokości. Jak reaguje organizm na taki wysiłek?
Na przykład całkowicie inaczej pracuje układ nasz nerwowy. Przede wszystkim układ pokarmowy. Tu trzeba mieć wszystko sprawdzone pod względem jedzenia, pod względem picia. To, co zawsze jakby mówię, do tego trzeba być przygotowanym. Trzeba odrobić lekcję, bardzo dużą lekcję. Ja się do tego przygotowywałem od stycznia i nie żałuję żadnej chwili, tak? Nie żałuję żadnej chwili wyjścia na trening. Start jest takim zwieńczeniem. Sam to widzę po sobie, że 2-3 dni minęły i ja już mam ochotę wsiąść na rower, już mam ochotę zacząć robić systematyczny trening, tak? Który jest oczywiście ułożony, bo to nie ma tak, że od razu się po prostu rzucam na nie wiadomo co, ale jakby widzę, że mój organizm każdym rokiem się coraz szybciej adoptuje do takich wysiłków i dlatego to, co ludziom powtarzam, systematyka i trening i systematyka, to jest po prostu klucz do sukcesu. Tu nie ma drogi na skróty, tu nie można nic kupić, tu po prostu trzeba ciężko jakby harować. I cieszę się z tego, że miałem jeden miesiąc taki w spokoju, który widzę, że kolosalnie po prostu mi zaprocentował. Jakby nie boję się tego powiedzieć, bo mogłem się skupić tylko i wyłącznie na trenowaniu, a przez moich 5 lat kariery, nazwijmy to, biegów górskich, nie miałem nigdy takich miesięcy. Bo zawsze coś, zawsze o czymś musiałem myśleć, zawsze inne rzeczy. A spokój jest najważniejszy. Jakby widać tą skalę, jak ma się spokojną głowę, to można naprawdę robić niesamowite rzeczy. To było widać po zwycięzcy biegu, którego bardzo szanuję i bardzo lubię. To jest Marcin Świerc. Wygrał ten bieg.
No to też jest szalenie ważne w ogóle.
Z niesamowitym czasem.
Sportu wydarzenie, bo Polak na pierwszym miejscu podium na festiwalu UTMB, no to na pewno przejdzie to do historii. No ale mówisz o tej spokojnej głowie, że ona jest tutaj szalenie ważna. Marcin Świerc jest członkiem międzynarodowego teamu. Pewnie tutaj o tą spokojniejszą głowę jest zdecydowanie łatwiej.
Tak, tak. W jego przypadku tak. Jakby ja na tą chwilę wiem o tym, że ja do Marcina, nazwijmy to tak na szybko, nie mam startu. Jestem świadomy tego. To jest jakby, może nie jakaś wielka przepaść, ale tu by była granica, jakbym skończył takie 1,5 godziny. Jakby wszystko zagrało idealnie. To nawet widać na skalę innych Polaków, którzy startowali. Kolejny Polak za Marcinem i za mną to było prawie 300 miejsce, więc to jest kolosalna różnica, czy ktoś się przygotowuje po prostu, nazwijmy to amatorsko, bo ja cały czas jestem amatorem, nie jestem zawodowcem. Zawodowcem może się nazwać Marcin. Zresztą bardzo mu dopinguję i zawsze będę go jakby, jak tylko mogę, wspierać, tak? Nawet dobrym słowem, a on jest dla mnie motywacją, że po prostu trzeba cisnąć, trzeba jechać dalej z tym tematem i nie bać się tego, tak? No nie udało się? Trudno, no. 2-3 dni popłaczę sobie w poduszkę, ale później po prostu analizuję to na chłodno i tyle, jakby nie wyobrażam też sobie innego podejścia, bo tak muszę, bo współpracują ze mną inni ludzie, ja daję im przykład swoją osobą. I jak ja bym się takimi rzeczami załamywał, to mogliby różnie o tym pomyśleć. Ja wiem o tym, że będzie dobrze, że byłem świetnie przygotowany na tą chwilę i na takie środki, na jakie miałem. Nie udało się, nie załamujemy rąk. Bardzo dużo było aspektów na plus. Pod takim względem, jak na przykład support na punktach, którego nigdy nie miałem, tak jak tutaj.
Na ile w ogóle twoim zdaniem w Polsce jest świadomość wagi tego festiwalu? Mówi się o nim Olimpiada Biegów Górskich, światowe media szaleją na punkcie gwiazd, które tam przyjeżdżają. Zawsze pierwszych 30 zawodników w rankingach jest bardzo dowartościowanych, zwłaszcza, że no, na trasach pojawia się ponad 2000 osób w zależności od dystansu. Cała światowa czołówka także przyjeżdża na te zawody. W Polsce jest dosyć cicho o tym festiwalu, nawet w sytuacji, kiedy Polak wygrywa najtrudniejszy bodaj bieg, mówimy tutaj o Marcinie Świercu, pojawiają się tylko niewielkie wzmianki w mediach. Zastanawiam się, skąd, nazwijmy to delikatnie, taka dosyć smutna cisza na ten temat, kiedy w świecie jest to prawdziwe święto.
Prosta sprawa, bo jesteśmy troszeczkę jakby w tyle, po pierwsze, za światem, może to zabrzmieć bardzo mocno. U nas w Polsce to, co jest w telewizji, to jest fajne. Okej, sporty są w telewizji, jedynka, dwójka zaczęła transmitować, w końcu zaczęła transmitować bieganie na stadionie lekkoatletycznym, które jest fenomenalne. Są meetingi diamentowej ligi po całym świecie i tam się zbiera po 10-15 tysięcy osób, siadają na trybunach i po prostu podziwiają ich, tak? Bieganie było od dawien dawna sportem takim, który był najbardziej podziwiany. Ultra mają o tyle problem na razie jeszcze u nas w Polsce, że to nie jest transmitowane w telewizji.
No trudno biec za zawodnikiem z kamerą.
Nie jest trudno, bo Ultra Trial du Mont Blanc organizatorzy mają swoich zawodników na bardzo wysokim poziomie, tych kamerzystów, którzy biegają właśnie za tymi ludźmi i nie jest trudno. Jak się chce, to można, tak? Tu jest wszystko kwestia jakby nałożenia i finansów. I zobaczenia, że naprawdę jest tu jakiś marketingowy potencjał, można tutaj po prostu fajnie to rozwijać, tak? To wszystko się dzieje w umyśle, ale powoli. Sport, widać to już po naszych siedcach, że sport się bardzo tutaj rozwija. Bieg Jacka, coraz więcej ludzi jakby startuje. Czy teraz mamy ultramaraton nadbużański w Mielniku, nasze rejony. Też można biegać, można pokazać ludziom, tak? Dzieją się różne krótkie biegi, cały czas ludzie startują, to widać. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem jakby znowu wracać do sportu biegowego 5-6 lat temu, to po prostu nikogo można było nie widzieć przez parę godzin jeżdżąc po mieście biegającego, tak? A teraz wychodzę o godzinie 7 i widzę po prostu coraz więcej osób. I fajnie, świetnie. Dużo siłowni powstaje u nas. Ludzie widzą w tym potencjał. Ludzie chcą być aktywni. Ludzie chcą być, jakby rozwijać się w tym, bo wiedzą o tym, że jak sami o siebie nie zadbają, to nikt o nich nie zadba. Prosta sprawa.
Łukaszu, dziękuję ci za dzisiejszą obecność w studiu i wierzę głęboko, że to, co na początku powiedziałam, że takie przyjęcie świadome porażki jest po prostu zwycięstwem i można z tego wyciągnąć bardzo wiele wniosków na bardzo dobrą przyszłość i właśnie tego chciałabym ci dzisiaj życzyć, dziękując za rozmowę.
Dziękuję również i na pewno będziemy się rozwijać dalej, bo ten start dał mi bardzo dużo życiowych plusów takich, których wcześniej nie miałem i teraz widzę, że naprawdę wszystko zmierza ku dobremu, bo na ten sam start w końcu nie byłem sam. To jest ważny aspekt. Też byłem ze swoją grupą ludzi, którzy zobaczyli, o co w tym chodzi i mnie wspierali. Bardzo jestem z tego zadowolony, ale tak samo jakby jestem zadowolony z tego, że udało mi się wystartować na takim poziomie. Nie czuję się jakiś mocno przegrany z tym. Na pewno wiele jeszcze przede mną wygranych zawodów, ale takie porażki najbardziej uczą. Najbardziej uczą wszystkiego.
Łukasz Zdanowski, dziękuję ci bardzo.
Proszę.